wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Pani Krystyna Sabalowskiejte, witam serdecznie.
Witam.
Prosto z Londynu, ale tak naprawdę to głos z Litwy nasz. Wydana wreszcie po polsku Silva Rerum, pierwsza część pani tetralogii. Czyli czekamy na 3 następne, po prostu tutaj w Polsce. I bardzo się cieszę, że pani do nas przybyła i że ta książka u nas się ukazała. Zresztą pani też się cieszy przed chwilką. To był taki uroczysty moment,
tak,
prawda?
Tak, bo po raz pierwszy właśnie trzymałam w rękach edycję polską Silva Rerum. No to przedtem widziałam tylko na ekranie komputerze.
To ważne dla pani, że po polsku?
Tak, bardzo ważne. Ważne jest też jako akt taki symboliczny, że powieść będzie przeczytana też po polsku, ponieważ moi przodkowie mówili po polsku. Część rodziny, uciekając od bolszewików, od Sowietów, uciekła z Wilna w 1945 roku. No to właśnie nareszcie oni też będą mogli to przeczytać. To jest bardzo wzruszające.
Jakoś pewnie do języka polskiego, litewskiego jeszcze wrócimy w rozmowie o tej książce, ale skoro już się pojawiła pierwsza historyczna data, to jakoś to trzeba umieścić, jeśli ktoś jeszcze nie czytał. A książka świeżutka, więc niewiele osób miało jakiekolwiek szanse. To jesteśmy w połowie XVII wieku, tak? W tej książce.
Tak, właśnie powieść zaczyna się w 1655 roku wraz z najazdem kozackim i Moskalów na Wilno. No to właśnie czasy potopu Sienkiewiczowskiego, ale właśnie pisze o tym, co działo się już po tym.
Ale pojawiają się, znaczy postaci z potopu, po prostu postacie historyczne. Gdzieś tam w opowieściach, może nie jako bohaterowie występujący, ale Janusz Radziwiłł, Bogusław także, no w ogóle cały ród Radziwiłłów tutaj się pojawia.
No tak, to jest bardzo ciekawe, bo kiedy już zaczęłam pisać całą tetralogię, miałam ten pomysł, to właśnie do mnie dotarła taka myśl, że ród Radziwiłłowski chyba jest najbliższej, co Wielkie Księstwo Litewskie miało do dynastii królewskiej. Jako Konstantę, która zawsze zajmowała najwyższe stanowiska, byli mecenasami i przeżyli razem z Litwą właśnie historią od Unii Lubelskiej, powiedzmy tak, do lat powojennych, do obozów koncentracyjnych i wszystkich tych smutnych rzeczy, które zdarzyły się na Litwie.
My tutaj, którzy doskonale znamy, zresztą myślę, że na Litwie też Sienkiewicz jest czytany troszkę, trylogia, u nas bardzo i pamiętamy śmierć Janusza Radziwiłła. Pani tutaj troszkę polemizuje z tym, jest taki sekretny wątek, który też się do tego odnosi, ale tak naprawdę ci arystokraci to się pojawiają gdzieś w tle. My jesteśmy z taką drobną, raczej bogatszą niż biedniejszą, ale jednak drobną szlachtą, prawda? Rodzina Narwojszów była taka?
Tak, właśnie była taka i niektóre postaci z tego rodu są też historyczne. Trzecia część Silva Rerum jest specyficzna w tym, że prawie każdy bohater jest postacią historyczną, aż do kramarzów wileńskich. No więc Narwojszowie i Radziwiłłowie, które działają w tej części też.
Ten moment, o którym pani mówiła, czyli 1655 rok i najazd Moskali, Kozaków na Wilno, to on się pojawia w retrospekcji. On jest tym
tak,
momentem ucieczki z Wilna,
tak,
prawda? Tak. I wtedy rodzina Narwojszów, ja ją teraz może przedstawię, pani mnie będzie korygować, Jan Maciej Żmudzin, ojciec rodu, starszy sporo od swojej żony, ale bardzo mądry człowiek, erudyta. Elżbieta, jego żona, o pewnych marzeniach o wolności, o których pewnie jeszcze porozmawiamy. I bliźniaki, chłopak i dziewczyna. Więcej mieli dzieci, ale to była właśnie seria nieszczęść i śmierci, prawda?
Tak, też bardzo typowe dla epoki, ponieważ każda ciąża to była z jedną nogą w grobie, powiedzmy tak. I śmiertelność dzieci i liczba poronień była bardzo wielka w tych czasach, ponieważ kobiety czasami za swoje życie w ciąży zachodzili aż do 25 razy. A wyżywało 3 dzieci czasami, czy co. To było bardzo swojskie dla tej epoki i dlatego musiałam to opisać.
Tutaj Urszula i Kazimierz, te bliźniaki są chyba można powiedzieć takimi głównymi bohaterami. To jest ta młodzież, która na naszych oczach dorasta, pędzi razem z akcją do przodu. Od nich się też poniekąd to zaczyna i zaczyna się od śmierci. ta książka. Bardzo często zresztą dotyka tego problemu życia, śmierci, duszy, a może braku duszy. No to chyba my też możemy zacząć od kota Maurycy mu było?
Maurycjusz.
Maurycjusz, tak. Odszedł z tego świata, a niedługo potem odeszła właśnie kolejna córeczka, prawda, tego małżeństwa. Sprawił, że ta śmierć jako temat się pojawiła w umysłach tych małych
Myślę, że
bohaterów.
Na takim poziomie bytowym to śmierć u ukochanego zwierzątka dla każdego dziecka jest, bywa czasami taką bardzo przeżyciem uniwersalnym. I jednocześnie to też jest początek dojrzewania, powiedzmy tak, bo jak pani zauważyła, ta pierwsza część jest właśnie o ludziach już w podeszłym wieku, a także o nastolatkach. To taki trochę bildungsroman. Natomiast druga część jest o 30-latkach, a trzecia część jest o midlife crisis. To także jest taka podróż trochę z wiekiem człowieka poprzez każdą część.
Służąca, która wymiatała w sieni kurze z kątów, ujrzawszy dzieci taszczące zdechłego kota, zaczęła je besztać i przepędzać. Lecz ojciec usłyszał harmider i przerwał jej pokrzykiwania. — Chodźcie do mnie, głuptaski — zaprosił serdecznie całą skonfudowaną trójkę i odłożył na chwilę pióro do kałamarza, który stał na zawalonym księgami rachunkowymi i stertami listów w stole. Słuchając opowieści dzieci, wzajemnie sobie przerywających o smutnym losie kota i okolicznościach znalezienia zwierzęcia, Jan Maciej Narwojsz gładził swą krótką, posiwiałą brodę, przez której środek jak w futrze borsuka przebiegało pasmo ciemnych włosów i znaczną część owej dziecięcej paplaniny puszczał mimo uszu. Przyglądał się tylko osłodzie swoich starych lat, dwojgu brązowo-okim psotnikom o zaokrąglonych policzkach, pełnym życia i tryskającym zdrowiem niczym dwie soczyste wisienki na jednej kiści. Z powodu wieku wyglądały raczej na jego wnuczęta niż na dzieci. I Jan Maciej myślał sobie często, że tylko późne ojcostwo nauczyło go prawdziwej, jak u starców, cierpliwości, z jaką znosił niekończące się pytania obojga bliźniąt. A jego dni, które były już policzone, pozwalały mu znajdować czas na wspólne przeżywanie dziecięcych odkryć, ich radości i rozczarowań. Ale czemu on jest teraz taki sztywny? Nie dawała za wygraną malutka Urszula. A na twarzyczce okolonej czepcem strach walczył z ciekawością. Jan Maciej Narwojsz objaśnił, że Maurycego zmroził chłód śmierci, który naukowo po łacinie nazywa się rigor mortis. Nie, Maurycy nie zamarzł na śmierć, tylko skostniał, gdyż w jego żyłach przestała płynąć krew, którą pompuje serce. W sercu są takie klapki, co raz się zamykają, a raz otwierają, popychając strumień krwi w jednym kierunku. To wielka tajemnica nauki, na której trop wpadli już mędrcy wschodu i której domyślał się pewien Hiszpan, Miguel Servetto, ale był z niego tak straszny heretyk, że skończył na stosie i trzeba było czekać jeszcze prawie 100 lat, aż lekarz angielskiego króla William Harvey po zbadaniu wszystkich żywych stworzeń napisał wielki traktat, w którym dowiódł, jak jest naprawdę. Jan Maciej Narwojsz sam pamięta, jak bawiąc w młodości w Italii, w samej Padwie słyszał uczonych mężów spierających się o to, czy ludzkie serce rzeczywiście może, jak miech kowalski, tłoczyć krew i sprawiać, by krążyła, i czy na tym właśnie polega tajemnica ruchu, ciepła i życia człowieka. To może da się tak zrobić, żeby krew Maurycego znowu zaczęła krążyć, spytał Jonelis. Jan Maciej musiał więc wyjaśnić, że odkrywanie praw rządzących życiem to nie to samo, co ich zmienianie. Nawet Harvey nic nie mógł poradzić, gdy na króla Anglii Jakuba przyszła pora umierać. Zresztą kocia duszyczka Maurycego opuściła już jego ciało i nikt jej nie zawróci. Urszula zapytała, czy to, że żyjemy, zależy od bicia naszego serca, czy od tego, że w ciele mieszka dusza, a Kazimierz chciał się dowiedzieć, czy duszyczka kota Maurycego poszła do raju. Ojciec wykręcił się od odpowiedzi na pytanie Urszuli, któremu także powielokroć nie dawało spokoju. Stwierdził jednak, że jeśli wziąć pod uwagę, jak cierpliwie znosił Maurycy owo nieustanne i bezlitosne miętoszenie, to trzeba przyznać, że był z niego prawdziwy męczennik, który w rzeczy samej zasłużył na niebo. Wówczas Jonelis spytał, czy Maurycy pójdzie do tego samego nieba, o którym mówi proboszcz, tam, gdzie trafiają po śmierci wszyscy dobrzy ludzie. Czy może koty mają jakieś własne niebo z migającymi zajączkami słonecznymi, z łysymi dopiero co urodzonymi myszkami, z nieopierzonymi pisklętami, śmietaną, z kilandisami i kurzymi jajami gotowanymi na twardo? Kazimierz z kolei dopytywał się, czy nie można by tak Maurycego rozciąć, skoro już nie żyje, i zobaczyć, jak to jest wszystko wewnątrz urządzone, jak wyglądają jego żyły i serce i gdzie są te rozklekotane klapki.
Pani jest historykiem sztuki. Ta książka narodziła się po mniej więcej 10 latach badania archiwów rozmaitych, prawda? Tytuł Silvarerum, Las Rzeczy, to były te księgi rodzinne, w których spisywano kolejne wydarzenia. Zresztą tutaj Jan Maciej ma takie dziwne poczucie, że ile razy sięgnie po tę księgę, to wywołuje jakieś nieszczęście. A ja chciałam zapytać, czy pani z takich ksiąg też korzystała? Czy one gdzieś są? Czy to można czytać?
Tak, bardzo smutne, że najpiękniejszy zbiór sylw w Polsce zaginął podczas bombardowania w II wojnie światowej. Jest coś mikrofilmowane, są pojedyncze takie księgi, które ocalali. Całkiem niezły zbiór ma Biblioteka Wróblewskich w Wilnie. No to oczywiście i w rękach trzymałam i bardzo się cieszę, że z sukcesem powieści właśnie doktoranci zaczęli interesować się tym fenomenem i pojawiło się już kilka dysertacji na Litwie na temat Silvarerum. To też zainspirowało jakąś działalność też naukową. To bardzo się tym cieszę.
Tam też rzeczywiście, bo pani tak to tu opisuje, że obok informacji prostych o urodzinach, prawda, pojawia się jakiś taki wierszyk nie do końca przyzwoity, bardzo intymny, że aż później ukryty, albo też cytowane jakieś przemówienia, uroczyste sytuacje, tak? Tak to wygląda?
To zapisowano, było rozmaite rzeczy, ale wszystko, co autor, myślę, że jest warto zapisać dla życia wewnętrznego rodziny. Czasami pojawiają się takie całkiem spontaniczne wpisy. To nie są do końca zapisy Dieriuszu, ale coś w rodzaju takich dziwnych miscelenii, bo nawet czasami bywał taki rozdział miscelenii, tam i recepty i wszystko. A potem powoli już pod koniec XVIII wieku ta Silvarerum jako gatunek, ono po prostu rozdziela się w nowe gatunki literackie, w memoir, w jakiś taki traktat, w poradnik, jak prowadzić dwór czy dom, i to znika z tego powodu.
Jak pojawiają się pani bohaterowie w pani głowie, myśleniu? Ciekawa jestem bardzo. Na przykład bliźniaki, takie trochę diaboliczne. Zresztą wszyscy się tu wadzą z Bogiem. Wiele osób ma mu za złe, niektórzy wręcz prowokują.
No, przeżyli bardzo ciężkie czasy i myślę, że każde nieszczęście, kiedy jest bardzo tak boleśnie przeżywane, to naturalnie rodzi jakąś taką wątpliwość, czy to jest plan Boga, czy to jest coś innego, dlaczego jestem karany. I właśnie trzeba pamiętać jeszcze, czytając tą książkę, o jeszcze jednej rzeczy. Wielkie Księstwo Litewskie było o wiele dłużej pogańskie niż Polska.
Faktycznie.
O wiele później było ochrzczone. I dlatego ten wątek taki, nie chciałabym powiedzieć wolnego myślenia, bo myślę, że wolne myślenie z głęboką religijnością też
absolutnie
może być
nie kłóci,
ale takie trochę czasami powierzchniowe, takie bardziej prowokatywne, zadające więcej pytań, bo byliśmy nowymi chrześcijanami i o tym nie trzeba zapominać. Dlatego oni, kiedy przeżywają ciężkie czasy, oni czasami trochę wątpią w Boga. I to na Litwie, to ten wątek, jak widzimy później, też powtarza się.
No my tak łatwo by nam było pomyśleć, że wiadomo, XVII wiek, ludzie wierzący, czasy religijne, ale przecież, jak tak popatrzymy chociażby na Wilno, to pani sama to słyszałam w innej rozmowie, mówiła o tym, że to była Jerozolima Północy, prawda? Że ona miała te cztery dzielnice, katolicką, prawosławną, ewangelicką powiedzmy i żydowską, tak? Czyli to wszystko się mieszało. Była reformacja, kontrreformacja, jezuici w Natarii, wsparciu, więc to wszystko jak jeden wielki kocioł, prawda? I o różne podstawowe sprawy związane z wiarą się bito wtedy wręcz.
Tak, także mieliśmy na Wielkim Księstwie Litewskim pierwszego ateistę, który pojawia się w drugiej części Silva Rerum, to Kazimierz Liszczyński właśnie z tej białoruskiej części Wielkiego Księstwa Litewskiego, więc tak, to wszystko koegzystowało i to jest bardzo ciekawe dla każdego historyka i dla każdego naukowca.
Tutaj akcja toczy się w Wilnie, ale też i w Miłkątach, tak? Takim jakimś niewielkim majątku Narwojszów. I w tym Wilnie właśnie odbywają się takie bitwy studencko-religijne. Kiedy ja czytam o tych podgolonych, powiedzmy, że jezuitach, a w każdym razie tych studentach, którzy w tradycyjnym stroju szlacheckim, w kontuszach, prawda, z podgolonymi łbami, szalenie agresywni, z łańcuchami, napadają na tych wydelikaconych, zachodnich w modzie, prawda, innych studentów, swobodniejszych w obyczajach, w myśleniu, w imię niby Boga, prawdy, wiary i tak dalej, strzegą cnót świata tego z własnej słabości, to mnie się wydaje, że my ciągle jesteśmy w tej samej bajce, że to się
rzeczywiście,
tak odbija.
Rzeczywiście. Tak jak Czesław Miłosz i jego klub wluczęgów na Uniwersytecie Wileńskim bardzo wspierał się z takimi nacjonalistycznymi klubami studenckimi, tak samo jest do dzisiaj. To takie starcie dwóch wątków myślenia nadal idzie i też można to zauważyć w XVII wieku, kiedy właśnie to starcie było i pomiędzy profesurą uniwersytetu, właśnie którą drogą pójdzie uniwersytet, czy bardziej teologiczną i jezuicką, czy bardziej naukową.
I pani także tutaj o uniwersytecie pisze sporo, prawda? Zresztą w ogóle o samym Wilnie, które jest niszczone i odradza się. I narasta jedno na drugim, warstwa architektoniczna, kulturowa, prawda?
Tak, to takie miasto palimpsest, bo bardzo dużo przeżyło i myślę, że właśnie ta wielowarstwowość jest najciekawsza w Wilnie, bo to nie jest wyłącznie miasto barokowe, chociaż z średniowiecza niewiele zostało, ale to nie jest klasycystyczne miasto, czy to jest takie... Zawsze lubię zadawać jedno pytanie dla czytelników, kiedy podczas pierwszej części studenci stoją przed kościołem świętego Jana uniwersyteckim. A teraz zamknijcie oczy i wyobraźcie, jakiego koloru on był w tym czasie. Wszyscy tak fantazują i mówią, no tam żółty czy biały, a był właśnie czerwony. Bo był z czerwonej cegły i potem tylko na tym gotycznym już budynku po pożarze Johann Christoph Glaubitz, który jest bohaterem trzeciej części, buduje ten wspaniały wileński barok późno XVIII-wieczny.
A to jest z Piotra i Pawła, tak?
To jest Piotra i Pawła.
Pokazuje na okładkę, bo to takie dwa
tak,
piękne...
Tak, tak, tak. I to wszystkie okładki trylogii są fragmenty ze świętego Piotra i Pawła.
Kto był w Wilnie, na pewno był tam zaprowadzony do wnętrza, żeby stał i podziwiał.
Tak, tak, bo dla mnie to jest kwintesencja baroku w wielu sensach. I to takie... nadmiar, taki wielki, wielki mikrokosm, dużo historii i o świętych męczennikach, i o świętych, i jakieś panoplie, i puty, i kwiaty, wszystko tam można znaleźć. Oprócz jednego, tam nie ma koloru.
No tak, wszystko białe jest.
I właśnie barok dla mnie jest ten piękny kontrast pomiędzy nadmiarem a ascezą. I dlatego w mojej książce też nie ma dialogów. Też pewna asceza, czegoś trzeba po prostu już odmówić sobie i wtedy rodzi się no, ten pryncyp twórczości barokowej.
Ale wie pani, ja wiem, że tu nie ma dialogów i nawet przeprowadziłam taki drobny eksperyment myślowy dzisiaj, bo próbowałam sobie wyobrazić dialogi w pani książce i doszłam do wniosku, że ich nie chcę, że ich nie, znaczy, że byłyby czymś obcym, byłyby jakimś uproszczeniem, nie wiem sama, no po prostu mi nie pasuje. Natomiast mam świadomość tego, że kiedy czytam, to ja jako czytelnik jakby przenoszę się ze spojrzenia na spojrzenie. Znaczy, że wszystkie te dialogi są zawarte w opowieściach, a także, że co jakiś czas patrzę na całą tą historię, na bohaterów nawzajem oczyma konkretnych postaci. Że ta sama Urszula raz jest ładna, a raz brzydka, prawda? Że Jan Kirdej, o którym na pewno jeszcze opowiemy, raz jest w ogóle taki jakiś faustowski albo wręcz mefistofeliczny, a raz jest zwykłym, biednym, nieszczęśliwym chłopcem, prawda? Że ten cały świat jest opisany właśnie w takich strumieniach czy zwierciadłach świadomości.
O, powiedzmy w kontrastach, w świetle i w cieniach. Bo też wracając do sztuki baroku, bardzo lubię Caravaggio i jego chiaroscuro. No to spróbowałam też, pisząc, trochę stosować tą metodę, że nic nie jest jednoznacznym. I prawda życia chyba, że tkwi właśnie w zadawaniu pytaniach i w próbowaniu spojrzeć na rzeczy z różnych perspektyw. To by było bardzo ciekawe. I w ogóle, jeżeli mówimy o sztuce barokowej, to jak pani zauważy, to bardzo wielu wypadkach inspirowała. Nie tyle, że literatura barokowa, ale właśnie sztuka wizualna. I to już mój bagaż jako historyka sztuki.
Uciekająca z miasta wąskimi zaułkami rodzina nie mogła uniknąć jednej rzeczy. Drogi, której wiodła ogarniętą pożarem ulicą obok kościoła świętego Michała Archanioła do bramy bernardyńskiej. Tamtędy bowiem Narwojszowie mieli zamiar opuścić miasto. Nie widzieli ohydnie sprofanowanego ołtarza, gdzie powoli spopielał się obraz Najświętszej Panny, ani szczątków książąt sapiechów wywleczonych ze stojących w krypcie trumien, którym to kozacy, nie mogąc zdjąć ze skostniałych palców pierścieni wysadzanych drogimi kamieniami, po prostu odrąbali dłonie. Ujrzeli jednak inny, świeższy widok. Kozacy zgwałcili kilka sióstr bernardynek, które zostały w klasztorze, po czym rozpruli im brzuchy i ciała zhańbionych mniszek przygwoździli szablami do drzew na kościelnym dziedzińcu. Elżbieta, gdy tylko zobaczyła zbryzgany krwią mur klasztoru, wtuliła głowy sześcioletnich bliźniąt w swoje kolana, by zaoszczędzić im tych okropności. Sama jednak nie zdążyła odwrócić wzroku. Ponad klasztornym ogrodzeniem ujrzała wbitą na pal, zgodnie z rozkazem samego Zołtarenki, swoją ciotkę, wielebną Ksienię Dorotę z Siedleszczyńskich, zhańbioną w rozdartym habicie z wykręconymi nogami, obciętym nosem i odrąbanymi palcami u rąk. Wystarczyła chwila, aby ten obraz pozostał w głowie Elżbiety na zawsze.
Porozmawiajmy teraz o poszczególnych bohaterach, dobrze? Ja bym chciała zacząć od Urszuli, jakoś szczególnie jest mi bliska, a zwłaszcza wątek, kiedy ona postanawia wstąpić do klasztoru, a tak naprawdę to ten okres, kiedy ona jest w klasztorze. Rozumiem, że są jakieś dokumenty. Wiedziała pani, jak to jest, kiedy właśnie taka probantka tam jest, jak jest doświadczana?
Są kroniki klasztorne, są naukowe artykuły i czasami całe monografie poświęcone życiu wewnętrznym klasztornym. Wielu wspaniałych z nich jest właśnie przez polskich autorów napisano, na przykład siostry Małgorzaty Borkowskiej, no to jest zupełnie niesamowita książka. I czasami nawet rozmawiałam ze współczesnymi mniszkami i chociaż nie bardzo otwarcie o tym mówią, ale zostałam pod wrażeniem, że no, jakieś cechy ludzkie i jakieś takie czasami wstarcie i wewnętrzne intrygi to są nadal, bo wszyscy jesteśmy ludźmi.
Tak, i też jest i zawiść, i chociaż te wszystkie grzechy, prawda, są z założenia tam jakby wyszukiwane,
tak,
i tępione.
Tak, to właśnie były specjalne praktyki, żeby ich odnaleźć i przez upokorzenie, przez tam różne wyzwania, najgorsze jakieś roboty, prace, to wszystko było, żeby złamać charakter, żeby mniszka mogłaby znów odbudować go. I odbudować już nie na świecie, a już poza murami klasztoru dla dla Boga.
To wszystko cały czas jest tak gdzieś pomiędzy, prawda? Bo trudno w ogóle mówić o powołaniu. Czasem człowiek je czuje, za 5 minut nie czuje. Różnie to bywa, prawda? W tej sytuacji ja rozumiem, że nawet ktoś z powołaniem mógłby się poczuć w którymś momencie wyzuty z wiary. Zresztą ile mniszek, czy w ogóle ludzi głębokiej wiary opisuje momenty zwątpienia, prawda? I takiej chęci wycofania się, strachu.
Urszula ma pewien problem, o którym ja mówię w tej książce, ale to, że czasami w epoce barokowej ta wiara była postrzegana dosyć powierzchniowo przez niektórych ludzi, tak powiedzmy z punktu dzisiejszego widzenia, tak nawet naiwnie, instrumentalnie, to też jest fakt.
No a poza tym klasztor był też jakimś miejscem do życia dla kobiety, nie najgorszym czasem. Bo nie mówię już o tych sytuacjach, tutaj też mamy taką Tereskę, że kobieta ucieka po prostu przed niechcianym małżeństwem, przed życiem w niewoli tak naprawdę u bogatego krewnego, który chce się z nią ożenić. Ale no, w ogóle było to miejsce, w którym kobieta uczyła się czytać, pisać. Nie zawsze to było wtedy jeszcze tak, w baroku. Mogła się rozwijać, medytować. Tak było, czy nie?
Wie pani, to wszystko zależało od jej męża. Na przykład niektórzy moraliści myśleli, że kobiecie zupełnie nie trzeba umieć ani pisać, ani czytać, bo to nie jest jej powołanie i z książkami, ponieważ jest kreacją drugiego gatunku, wraz z książkami, z myślami może nabrać do tej pustej, pięknej główki jakiś zbyt niebezpiecznych myśli, prawda? Niektórzy, zwłaszcza magnatki, mieli więcej do wyboru i też w dziedzinie edukacji, ale nie możemy zapamiętać, że dla kobiety, która nie chciała zostać żoną, matką, matroną i chciała po prostu mieć jakiś rozwój intelektualny, to klasztor był tym miejscem jedynym i jedyną alternatywą, gdzie ona mogła rozwijać. A tam jest taki piękny wiersz 17-wieczny, że chleb pannom, kolacz mężatkom, marcepan wdową, a ogryski babą. No to właśnie podsumowało sytuację tych czasach.
Obserwujemy tutaj różne kobiety. Urszula, która marzy o pewnym takim pięknie, o własnym życiu. No, nieważne. W każdym razie sama w jakiś sposób wplątuje się w tę klasztorną sytuację z różnych powodów i z różnym skutkiem. Z drugiej strony matka jej, Elżbieta, która ma takie marzenia właściwie o istnieniu samodzielnym, najogólniej rzecz biorąc. Dla niej też klasztor się pojawia jako taka możliwość przeszłości, a później wręcz prawie, że ucieczka z domu, wtedy, kiedy ona wie, że ja chcę być Elżbietą, sobą, ja i wszechświat, ja i księżyc, prawda? Nie matką, nie żoną, nie gospodynią. Czuje się zniewolona swoim życiem, swoją sytuacją.
No to tak, to ona miała taki bardzo typowy los kobiety tych czasów. Ona wszystko robiła według reguł. Ona była takim jakby idealnym przypadkiem kobiety. Dobra matka, razem z mężem wychowała dzieci. I potem okazuje się, kiedy już dzieci wychodzą z domu, to co jest też uniwersalne, to co dzisiaj nazywamy emptiness syndrome, syndrom pustego gniazda. I wtedy ona zaczyna pytać, a kim ja jestem? Czy sens całego życia jest podporządkowanie się? I ona odnalazła po prostu siebie jako osobowość. Dosyć późno, ale...
Ale pięknie, zresztą pięknie odnajduje się na nowo jakby ze swoim mężem. Taka historia miłości, aranżowanego małżeństwa, zauroczenia, zakochania, z drugiej strony nie zakochania, ale pokochania. Piękne małżeństwo, dojrzałe, na różnych etapach. Ale wróćmy do młodych, dobrze? Bo jest jeszcze Kazimierz, nie wiem czemu go tak pominęłam, brat bliźniak. Oni są w ogóle zresztą, wiele tu jest takich jakichś tajemniczych związków w pani książce pomiędzy różnymi postaciami, warstwami, a oni są no jak to bliźniacy, bardzo ze sobą, prawda, związani. On jest takim typem smutnego dziecka, tak? Od momentu, kiedy uświadomił sobie, że być może nic nie ma, tylko śmierci robaki, vanitas vanitatum i koniec, ale bez tej drugiej strony, prawda? To właściwie no jest nieszczęśliwym chłopcem.
Z wielu powodów. nieszczęśliwym. Z wielu powodów, bo jest... Po prostu nie czuje się, że ten świat jest dla niego. Tam jest taka fraza, że on czuje się jak niby za obrazem tego, co się dzieje. I myślę, że czytelnik znajdzie odpowiedź w powieści, dlaczego. I znów patrzę teraz na okładkę książki, takie dwa słodkie puti,
tak.
Ale to też barok. Proszę dokładnie zobaczyć na nie. Jedno dziecko jest wyraźnie przestraszone.
Tak.
I to jest znów taki słodki barok, ale nic w baroku nie jest tym, co każe się z pierwszego spojrzenia, prawda?
To jest, one się obejmują, te aniołki takie bielutkie. Jedno rzeczywiście przestraszone, a drugie z jakąś taką perfidną satysfakcją jakby uśmiechnięte.
Tak.
No coś w tym jest. Pani w książce nie nazywa i teraz chyba też nie chce nazwać tego, co tak odróżnia Kazimierza od jego kolegów może w większości. Czy ja się źle domyślam, że jego fascynacja chociażby Janem Kirdejem jest tej natury, że on się też czuje inny, tak jak teraz się wielu chłopców ciągle czuje innych.
No tak, to jest osoba, która mówiąc nowoczesnym językiem jest in the closet. Tacy ludzie zawsze są we wszystkich czasach. I zadawałam sobie pytanie, jakie ich było samopoczucie w XVII wieku. Bardzo mnóstwo źródeł czytałam, bo chciałam, żeby te wszystkie i reakcje, i myśli, i także miejsce, które dawało społeczeństwo w tym czasie, było bardzo według rzeczywistości tego czasu. To myślę, że czytelniki znajdą odpowiedź dopiero w drugiej części. Mhm. Ale tak, to smutna historia.
Jest on też uczestnikiem pewnych zabaw. Jak to powiedzieć? Tu zaraz mi się przypomina uczestniczka tych zabaw Eufemia.
Tak.
Bardzo wyzwolona kobieta, wolna kobieta. Trzech mężów miała, tak?
Tak.
Ale była przepiękna. I stała się jakąś taką muzą rozpusty, bo te orgie u Dominika Mikołaja
Radziwiłła. Ona jest wdowa, która je marcypany. Tak, właśnie. Ale zobaczymy. Nie wszystko jest tak proste w jej wypadku.
No tutaj wszystkie losy się wikłają i różne mroki tam chodzą, tak jak pani mówi, światło i ciemność, ale mnie jednak te bardzo pieczołowicie reżyserowane właśnie takie uczty, rozpusty, orgie, nie wiem jak to nazwać, zafascynowały. Działo się coś takiego u Radziwiłłów?
Oczywiście to nie jest żadną tajemnicą, że magnaci, którzy mogli sobie na to pozwolić finansowo, mieli jakieś takie domki ochotnicze, łaźnie. Wszyscy wiemy o łaźniach i pięknych tam czerkieskach czy turczynkach Jana Sobieskiego. No to było też bardzo w duchu czasu. I kiedy czytamy, ja zawsze śmieję się, że mamy w wyobraźni ten obraz człowieka barokowego jako bardzo pobożnego, tak, prawda? Ale wystarczy zajrzeć do księg sądowych tych czasów i mamy całą taką paletę grzechów ludzkich. A myślę, że prawda, kiedy autor, pisarz pisze o tym, że prawda jest gdzieś po środku, między świętością a zupełną rozpustą.
Ale też urzekła mnie, przyznaję, teatralizacja i tych orgii, i tych parad studenckich, które się odbywały.
Bo teatr był bardzo ważny. I wszystkie te widowiska parateatralne, na przykład jak procesje studenckie czy procesje religijne, no z bardzo prostego powodu. No nie było kina, nie było telewizji, ale potrzeba na widowiska była bardzo wielka, bo to jest w naturze ludzkiej. No i dlatego takie bardzo wyrafinowane i jakieś widowiska i procesje. Z drugiej strony w kulturze sarmackiej, staropolskiej, w kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego bardzo zawsze ważny był gest i to, jak szlachcic czy szlachcianka wyglądał. właśnie nie jakieś takie skromne bycie, jak na przykład w Holandii w tych czasach, gdzie cały luksus we wnętrzach zamknięty, wszyscy chodzą jednakowo w czarnych szatach i w białych kołnierzach, tak? W naszej kulturze zawsze pokazać się, stoić bardzo prosto, robić jakieś charakterystyczne, takie wyniosłe gesty, to też była cecha naszej kultury.
No, jak sobie pomyślę o samych pasach słudzkich, jak się w nie owijano, prawda? To też swoisty balet i też przy okazji duży ciężar do noszenia. Ale skoro już o gestach i słowach, Jan Kirdej Birond. On się rzeczywiście wadzi z Bogiem. On ma mu za złe i bardzo konkretnie z nim walczy, prawda? I zawiera jakieś tam układy. I on napisał rozprawę licencjacką o tym, jak przekonywać, to znaczy o retoryce, ale właśnie gestu i głosu. Nie słowa, to znaczy słowo oczywiście jest ważne, ale on to, co byśmy teraz nie powiedzieli, mowa ciała. To,
może jest programowanie neurolingwistyczne.
Albo coś takiego.
Raczej, tak, coś tak. Ale początki właśnie takiej retoryki są w dobie barokowej. I Wilno i Uniwersytet Wileński był bardzo ważnym ośrodkiem retoryki, poetyki, zaczynając od Serbiewiusza. Drugi mój ulubiony profesor, który występuje jako drugorzędowy taki epizodyczny bohater jest Zygmunt Lauksmin. Właśnie profesor Żmudzin, który mówił po litewsku i nawet radził studentom, żeby szli na bardzo takie najbiedniejsze dzielnice Wilna, na przedmieście Rybackie, tam gdzieś w kolontokolu Piotra i Pawła, i żeby mówili swoje te mowy prostym ludziom w szumie, żeby ich wyćwiczyć, jak mówić, żeby działać na odbiorcę, na słuchacze.
Taka to sztuka była. Ale on miał też inne umiejętności. Kobiety bardzo ładnie retorycznie zwodził, tak? Miał całą kolekcję zdobyczy.
No, to można parafrazując powiedzieć, tak, że taka stara prawda, że kobietę można uwieść przez uszy słowami, jak mężczyzna przez jego oczy.
Ale on swoistą szkołę stworzył, znaczy sam dla siebie, tak? Właściwie to można powiedzieć, że eksperymentował. Którą jak i z każdą się udawało.
Ars retorica in praxis.
Wiele z tych postaci, nie wiem czy wymieniać, może nie, ale tak się złożyło, że chyba mężczyźni głównie, ma kontakt z Bazyliszkiem. Legenda o Bazyliszku. To jest wileńska legenda?
To jest wileńska legenda, renesansowa legenda. Pojawia się w dobie renesansu, co jest też bardzo typowe. I przez cały wiek XVII, na początku jest druga legenda, że na początku XVIII wieku ktoś rzeczywiście pokonał Bazyliszka, pokazując mu zwierciadło. To już temat drugi. Części Silvarerum. Bazyliszek pojawia się, chociaż pokonany, pojawia się też i w trzeciej części, ale bardzo w dziwnym amplua. No, Bazyliszek to jest taka piękna legenda, która jest bardzo związana z literaturą, ponieważ lubię interteksty i lubię grać intertekstami, to dwa moich ulubione autorzy też mieli do czynienia z Bazyliszkiem. Na przykład Czesław Miłosz. Bo jego kluby w Lucęgi mieli taką tradycję każdego roku spalać taką lalkę Bazyliszka gdzieś na Starówce Wilna. Drugi mój ulubiony autor Richardas Gavelis w swym pokeru wileńskim też opisuje Bazyliszka. No to byłby grzech. Pomyślałam, że koniecznie muszę też wprowadzić Bazyliszka przynajmniej jako metaforę do swojej książki.
Tak, bo nie będę nawet próbowała, zresztą nie chcę nikomu psuć przyjemności własnej lektury, dochodzić czym czy kim jest Bazyliszek i jaką pełni rolę, ale nie tylko z nim niektóre postaci mają taki kontakt właśnie bezsłowny, chciałabym powiedzieć tajemniczy, czy wręcz metafizyczny. W ogóle są tutaj takie relacje. Już mówiłam Urszula Kazimierz Bliźnięta, ale pomiędzy Janem Kirdejem a Janem Maciejem w pewnym momencie też dochodzi do takiego bezsłownego porozumienia. Tak, oni wręcz prawie myślą jednakowo. I nie tylko oni. Tu są takie sytuacje, które wręcz czasami też zaangażowane są zwierzęta. Kiedy opisuje pani kota, który siada na poduszce umarłego w momencie, kiedy on odszedł, wróbelka, który w innym oknie się pojawia, to ja widzę, że ten świat jest przesiąknięty jakąś taką magią trochę.
No to może odpowiedź jest właśnie w tym locie wróble, tak, że zawsze jest jakiś większy obraz. To też bardzo jest cecha barokowa, że nic nie wygląda na pierwszy rzut oka tym, czym jest. I druga cecha, że obraz zawsze mówi o czymś więcej. To dla mnie jest bardzo bliskie także podejście i kreatywne, i starałam się, że trochę tego trafiłoby do książki.
Losy pań bohaterów, ich życia, nie wszystkie znamy do końca, niektóre prawie tutaj tak. To są dla mnie też jakieś takie księgi nie do końca zapisane, nie do końca otwarte. Oni mają jakieś zamierzenia. Pewnie to tak w ogóle w życiu jest, że my się gdzieś może w jednej czwartej drogi zatrzymujemy swoich marzeń. Ja cały czas miałam takie wrażenie takiego jakby niedopełnienia, niespełnienia, że no, chociażby ta Elżbieta, prawda, która coś w życiu miała, jakieś szczęście miała, ale nie takie jak w którymś momencie sobie myślała.
Myślę, że w tym tkwi trochę taka, to co ja nazywam prawda życia. Bo gdyby wszystko było idealnie i zawsze spełniało się, to wtedy, no nie wiem, co to było, no Hollywood, soap opera.
Jest jeszcze jeden bohater, o którym chciałabym przynajmniej wspomnieć, a właściwie nie, dwóch. Zacznijmy od Jonelisa. To jest taki chłopak, który chowa się razem z tymi bliźniakami, ale jest z Tarwidów. Jest Litwinem, tak? Czy jak to? Czy to można tak podzielić, czy nie?
No, oni wszyscy są Litwinami.
Wszyscy są Litwinami.
Wszyscy są obywatelami Wielkiego Księstwa Litewskiego i identyfikują sobie jako Litwinów, nie bacząc na to, że mówią po polsku większość z nich. Na Żmudzie w Milkontach oczywiście, że mówiono tam pomiędzy dworzynami po żmudzku, żmudzkim dialektem. Mhm. No i ten Jonelis, i to jest synem Soltysa. I to właśnie trochę widać, taka, jest taki odtrącony z bardzo prostego powodu, z powodu stanu swojego, bo nie jest szlachcicem, a widzi to szlacheckie życie bardzo z bliska.
I on jest jakby poza tym, no już nie będziemy o jego losach mówić, ale jest też inny, obcy, nie obcy, Jan czy Jean. De la Mars, tak powiedzieć?
Jean de la Mars, albo Jan de la Mars, jak potem go zlituanizowano, spolonizowano.
I to prawdziwa postać, tak?
Tak, to prawdziwa postać. To był taki Francuz, Ludwisz Wileński. Rzeczywiście miał dom na ulicy Zamkowej. I nadal można słuchać, jak biją jego dzwony nad Wilnem. Jeden z nich jest obecnie w baszcie kościoła świętych Janów, drugi w baszcie katedralnej.
Kilka czy nawet kilkanaście lat studiów, przygotowań, tak? I potem zaczyna się pisanie książki. Jak to jest w pani przypadku? Pisze pani w natchnieniu? Czy to jest bardzo żmudna praca składania z fragmentów? W jaki sposób rodzą się już sytuacje, postaci? Czy to jest wykalkulowane? Czy w jaki sposób samo się pojawia?
Praca zawsze jest z takich trzech komponentów, trzech części. Dojrzewanie idei, czy to, co Włosi kiedyś nazywali concetto. A potem bardzo, bardzo dużo badań. Synchronizacji, bo ja wiem, że niektórzy autory bardzo luźnie wspierają się na materiale historycznym i dla nich nie ma zupełnie znaczenia. Ja chcą, żeby dwa postacie historyczne spotkali się, to spotkają się na ich stronach, nie bacząc na to, że właśnie w tym dniu czy w tym miesiącu byli w kompletnie różnych miastach. Ja staram się tego nie robić, bo bardzo szanuję materiał historyczny i jest dla mnie bardzo ciekawy, ale nie chcę też pójść w takim przeciwnym kierunku, który też bardzo jest swojski dla literatów, dla pisarzy, którzy przychodzą z literatury i zaczynają pracować z materiałem historycznym, kiedy fascynuje każdy szczegół historyczny. Bo wszystko nie może trafić do stron opowieści i o tym trzeba pamiętać, bo dla mnie bardzo jest ważne autoredagowanie. Co odrzucić? Jestem zupełnie bezwzględna wokół siebie, bo bardzo łatwo mogłabym napisać nie wiem ile stron, ale zawsze trzeba pamiętać, że nie przesadzić i że nie wszystko musi tam trafić. A potem już trzecia część to pisanie. I nigdy nie opowiadam o tej kuchni, powiedzmy tak, bo myślę, że powieść i że literatura to jest tak jak zabawka mechaniczna i czytelnik niekoniecznie musi to wszystko otworzyć, rozprać i zobaczyć, jak to wszystko zrobione, żeby działało.
Zgadzam się i dziękuję.
Bo potem już zabawka tutaj może nie działać potem.
Opisała pani tutaj losy jednej takiej zabawki, co się stało, kiedy się rozpadła, no, prawda? Ale myślę, że takiej deziluzji by nie było. Natomiast rzeczywiście książkę pani, tę pierwszą na razie, jaką mogłam przeczytać, czyta się z taką łatwością i przyjemnością, że to jest aż niewiarygodne dla mnie, bo jednocześnie z całą świadomością głębi i tego, że dotykamy różnych rzeczy bardzo poważnych, konkretnych i historycznych, i psychologicznie, i metafizycznie istotnych, a jednocześnie to się po prostu płynie, połyka, nie wiem. No, także to pewnie ta redakcja, nie wiem.
No, ja myślę, lekkość. że dobra sztuka musi być trochę jak balet, że musimy podziwiać ten piękny taki movement,
ruch
tancerki, a zupełnie nie trzeba pamiętać o tym, ile godzin ćwiczeń, bólu, wysiłku ta jedna sekunda potrzebuje.
To jest pierwszy raz u nas wydane w tłumaczeniu pani Izabeli Korybut-Daszkiewicz.
Piękne tłumaczenia. Jestem tak zadowolona. Muszę publicznie podziękować tłumaczce, bo kilku jeszcze tłumaczy próbowało przetłumaczyć ten tekst i jest na tyle skomplikowany, ma swoją taką pewną rytmikę, bardzo dużo niuansów i po prostu nie wszyscy chyba. Natomiast, ponieważ czytam sama po polsku i mogłam to przeczytać, jest doskonałym tłumaczeniem.
Ale mówiła też pani już kiedyś o tym, że w tej książce, w wersji litewskiej, były zauważane jakieś takie nadmierne polonizmy. Tak, była jakaś komisja językowa w tej sprawie? Coś się takiego działo?
No to już mówiliśmy o tych wątkach takich wolnych, europejskich i takich nacjonalistycznych, powiedzmy fundamentalistycznych. To tą samą sytuację mamy w polityce językowej. Tak samo dzisiaj. I czasami dążą w takim kierunku takiego puryzmu i purytanizmu językowego, który dla mnie, jako dla pisarki, nie jest do przyjęcia. I zwłaszcza, kiedy piszę o czasach i chcę kreować atmosferę historyczną i te wszystkie archaizmy czy polonizmy były ciągle używane. No to kiedy redaktorzy po raz pierwszy, a potem już tam te wszystkie inspekcje czy komisja językowa zobaczyli książkę, no to była taka trochę kontrowersja, ale potem po całym sukcesie to no, było zwycięstwo, bo już więcej nie czepialiśmy. Powiedzmy tak. Ciekawa rzecz, że w polskiej wersji zostawiliśmy trochę lituanizmów, żeby czytelnik miał to wrażenie, że język Wielkiego Księstwa Litewskiego, polszczyzna Wielkiego Księstwa Litewskiego nie była ta sama, jak w Krakowie czy w Warszawie, bo miała trochę swój dialekt. Więc znajdziemy i Skielendisów, i Jonelisa.
Jonelis to Janek, czy nie?
Odpowiednik byłby Janek, tak.
Pani Krystyno, kiedy, może pani wie, następne części ukażą się po polsku?
Otóż zależy od wydawcy.
No pewnie tak, ale są takie plany, jest tłumaczenie, czy nie wie pani jeszcze tego?
No myślę, że miałoby sens kontynuować trylogię.
Myślę, że zdecydowanie. Bardzo dziękuję za tę książkę, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. I do zobaczenia.
I nagle się obudził. Sądząc po jasności za oknem o pierwszym brzasku, bo w Wilnie tylko o brzasku powietrze jest tak jasne i gęste, że można je niczym zasłonę odgarniać rękami. Wyrwał go ze snu dziwny, cichy dźwięk, przypominający skrzeczenie ropuchy połączony z przeciągłym krakaniem kruka. I Kazimierz w nikłym blasku przed świtu ujrzał siedzące na parapecie uchylonego okna przedziwne stworzenie ze skrzydłami jak u kruka albo koguta, z ogonem jaszczurki, wstrętną indyczą szyją i wielką głową o nastroszonych czarnych kudłach, którą natychmiast rozpoznał. To też nie odczuwając strachu, tylko szczere zdziwienie, zawołał po imieniu: Bonifacy!
Na imię mam Bruno, ale jak zwał, tak zwał. Wszystko to są tylko puste imiona i choćbyś mnie nazywał królewiczem albo świętym biskupem, i tak nikt nie może spojrzeć mi w oczy.
Skrzecząc i zajadle iskając swe czarno-niebieskie skrzydło, żalił się stwór.
Kadzą i kadzą, uwędzić mnie chcą, rutę mi podtykają, podtykają krzyże. Oni mnie krzyże, prrt. A tak niewiele trzeba, żeby spojrzeć mi w oczy. Zapytaj swojego ojca, naprawdę niewiele. Chociaż ten twój przyjaciel to mi jeszcze nie patrzył, brrr. Ja sam boję się jemu spojrzeć w oczy.
Bruno zarechotał z własnego dowcipu, po czym miał wtulać głowę w skrzydło, jakby się układał do snu. I nawet nie chciał słuchać próśb Kazimierza, żeby mu pozwolił spojrzeć w oczy. Widział go już przecież nie raz. Zresztą Kazimierz nie jest chyba taki głupi i rozumie, że on nie usiadł sobie tutaj bez przyczyny. Bruno, Bonifacy, czy jak mu tam, skrzypiał teraz i mizdrzył się już tylko dla pozoru. I dlatego spytał Kazimierza, w które z jego oczu chciałby spojrzeć. Gdyż każde z nich jest inne i w każdym widać inne rzeczy. Gdyby Kazimierz spojrzał w jedno, to by zobaczył, jak wszystko wygląda. A gdyby spojrzał w drugie, to by zobaczył, jak wszystko wygląda naprawdę. I w to drugie zaiste niech lepiej nie patrzy, bo potem może już w ogóle nie będzie chciał się obudzić.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Audycję przygotowała Iwona Borawska, zrealizował Stefan Kociuk. Fragmenty powieści Krystyny Sabalowskiej Te Silva Rerum czytał Andrzej Żak.